Pokutám, bratře a sestry, srdečně vítám mým pánem všichni. Možná rozpočne od pytania. Či pamätáte, jaké pytanie na samom vstępie brat Emil tydzień temu zadał nám? Może ktoś sobie przypomni?
Ja pamiętam, ale nie pamiętam. Która księga jest?
Zapytał, że gdyby się tak zdarzyło, że mielibyśmy się znaleźć na bezludnej wyspie, jaką księgę byśmy życzyli sobie z sobą zabrać? I jednogłośnie wszyscy mówią, ciszej czy głośniej powiedzieli Biblię. Chwała Bogu. Ale pozwólcie, chociaż są to sprawy proste i dobrze znane, że zacznę od innego pytania. Ale co to jest Biblia? Większość na to pytanie, zresztą zapewne korzystając nawet z samego wstępu, powie, Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Ale to nie jest do końca prawda. Biblia bowiem nie jest zbiorem pism Starego Testamentu i zbiorem pism Nowego Testamentu. Jakkolwiek Biblia jest zbiorem pism świętych. Ale pojęcia takie właśnie jak Stary Testament, Nowy Testament, absolutnie nie mają uzasadnienia tu w tej księdze, aby takie oto się nie stosować. Po pierwsze dlatego, że pojęcie testament wiąże się z ostatnią wolą człowieka umierającego oraz przekazaniem swojego majątku komuś w momencie śmierci. Nasz Bóg jest wieczny, żyje. On nie spisał żadnego testamentu i nie nakazał też spisać żadnego testamentu. To słowo jest niestosowne. Po drugie, Stary Testament, Nowy Testament sugerują nam, czy implikują, jak to woli, że oto Stary Testament rangą jest niższy od Nowego Testamentu. To też jest oczywiście nieprawdą. A zatem trzeba sobie zadać pytanie inne. W jakim momencie historii tego świata pojawiły się te określenia Stary Testament i Nowy Testament? Pojawiły się dopiero pod koniec IV stulecia, kiedy biskup Rzymu, przez katolików zwany papieżem, nakazał Hieronimowi dokonać przekładu. Już były wcześniejsze przekłady łacińskie, ale bardzo, bardzo po prostu niedoskonałe. Nakazał mu, aby sporządził tłumaczenie Septuaginty na język łaciński w miarę poprawnie wszystkich pism. I właśnie Hieronim określił te pisma, ten zbiór pism hebrajskich terminem Stary Testament, a pism apostolskich Nowy Testament. Miało to miejsce, tłumaczenie rozpoczęło się w 382 roku, a więc koniec IV stulecia. I od tamtego czasu przyjęta została Wulgata jako ten kanon pism obowiązujących i rzekomo bezbłędnych. Dopiero w XVI stuleciu reformatorzy, co wybitniejsi, udowodnili, że Wulgata jest strasznym przekładem. Bardzo niewiernym, bardzo błędnym, zawierającym mnóstwo błędów, nawet więcej niż może owa tysiąclatka, którą też się określa Biblią tysiąca błędów. Są to takie informacje, które warto sobie może przypomnieć, ponieważ po prostu te pojęcia się wpisały na trwałe i my, którzy odcinamy się od odstępczego systemu antymesjańskiego, antychrystusowego, powielamy używając właśnie tych pojęć. Wiele innych zresztą pojęć używamy, które po prostu się wpisały na trwałe nasze życie i niejako przejęliśmy, jak ów antysemity z mlekiem matki, tak i też pewne określenia, które mają uzasadnienie doktrynalne, religijne, a wyrażają właśnie antyjudaizm i antysemityzm. Bo korzeniem tego wszystkiego jest wrogość właśnie do narodu, do ludu Bożego, który ciągle jest ludem Bożym. Bóg nigdy bowiem nie odrzucił swego ludu. O czym więc pisał apostoł Paweł, kiedy mówił na temat winy? Przypomnijmy sobie może, przepraszam, słowa z drugiego listu Tymoteusza, skierowane właśnie do tego młodego sługi Bożego. Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, dodając, całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do wychowywania w sprawiedliwości, do poprawy, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Dlatego, że czas mamy już taki, a nie inny, ja tak tylko skrótowo może dotknę tych wersetów. O czym one mówią, jakie wnioski się nasuwają z nich. Po pierwsze, że można od najmłodszych lat poznawać to objawienie zawarte w Pismach Świętych, że one obdarzają mądrością ku zbawieniu. Rodzą wiarę i przez tą wiarę otrzymujemy życie wieczne, nowe życie w imieniu Mesjasza, Bożego Pomazańca. Po drugie, że całe Pismo jest pożyteczne, tak jak mówiliśmy. I tutaj każdy z tych czterech elementów, a właściwie pięć, włącznie z 7 i 17 wersetem, można byłoby oddzielnie rozważać i poświęcić temu odrębne kazanie czy wywód. Ale krótko mówiąc, apostoł Paweł stwierdza, że dla niego całym Pismem, proszę mnie dobrze zrozumieć, że dla niego i dla wszystkich innych żyjących w ówczesnych czasach całym Pismem była Biblia hebrajska. Były Pisma hebrajskie, Pisma Święte. Apostoł Paweł nawet nie dopuścił do myśli, że kiedyś nastanie taki czas, że jego pisma, listy staną się również tym, co znajdzie się w kanonie, który my dzisiaj traktujemy jako pisma apostolskie i również traktujemy jako część składową Biblii. Bowiem dla nas wierzących w Mesjasza Jeszuę Biblia to nie tylko pisma hebrajskie, ale również pisma apostolskie. Ale prawda taka jest, i to jest bardzo ważne, aby to mocno wyeksponować, że całe Pismo to jest Biblia hebrajska. Że ta Biblia była podstawą wszelkiego nauczania i wiary. Oto wiara jest ze słuchania. Słuchanie przez Słowo Boże, czy też Chrystusowe, jak wolimy. Ponieważ Chrystus i apostołowie głosili tylko to, co było zawarte w Pismach Świętych, w Pismach Hebrajskich. Jest to bardzo istotne, aby zwrócić uwagę, że Pisma Święte, Biblia Hebrajska jest fundamentem całego życia wiary oraz doktryny, nauki Bożej, tej właściwej nauki Bożej. Leży u podstaw całego judaizmu oraz mesjanizmu pierwotnego i Bóg chce, aby tak było po dzień dzisiejszy. Z uwzględnieniem owszem pism apostolskich. Ale jest bardzo ważną rzeczą, aby właśnie te sprawy w taki sposób widzieć i nie odwracać kolejności. Bo jeśli Mojżeszowi Chrystus Pan powiedział, nie uwierzą, jakże moim słowom uwierzą. On bowiem o mnie napisał. A zatem te pisma mają olbrzymie znaczenie i warto zauważyć również to, że fundamentalnym, najważniejszym objawieniem była Tora. Dlatego po tym przy drugim pytaniu brata Emila, ja powiedziałem, gdy brat Emil zadał pytanie, a którą z tych ksiąg, gdyby tylko jedną trzeba było zabrać, a więc już nie całą Biblię, pisma hebrajskie oraz pisma apostolskie, ja powiedziałem Tora. Padły też i inne głosy. Ja szanuję każde stanowisko, bo każdy ma prawo wyboru. Ale dlaczego Tora? Bowiem, jak już wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę, Tora jest fundamentem wszelkiego objawienia. Tora zawiera największe i najważniejsze objawienie. W judaizmie po dzień dzisiejszy, zresztą od samego zarania aż po dzień dzisiejszy, stopniuje się ważność i natchnienie pism kanonicznych Biblii hebrajskiej, owego Tanachu. Nauk Tanach to jest skrót od trzech pojęć Tora, Nevin, Ketuvin, czyli prawo, prorocy, pisma. Ta właśnie Tora zajmuje pierwszorzędne znaczenie, choćby z tego względu, ponieważ Bóg przez Mojżesza przemawiał jak przez żadnego z innych proroków. Apostoł Paweł powiada, że my tylko po części widzimy, prorokujemy, po części zwiastujemy i nasza wiedza jest częstkowa. Ale w Księdze 4 Mojżeszowej, w 12 rozdziale czytamy, i rzekł Jahwe, słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok Jahwe, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie, lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem. W całym moim domu jest on wierny. Z ust do ust przemawiam do niego i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Boga ogląda on. Trzeba, chociaż to też odrębny temat, oddzielny, powiedzieć sobie, że nie wszyscy prorocy mieli w równym stopniu dane objawienie. Jedni prorocy wiedzieli więcej, jednym Bóg objawiał więcej, innym mniej. Może tak przykładem podam jeden przykład, nawet go nie rozwijając. Przypomnijcie sobie Eliasza przed zabraniem, co wiedzieli jedni prorocy, a co wiedział Elizeusz. Ten wiedział więcej niż pozostali. To tylko tak jeden przykład. Jeśli trzeba będzie, to może temu kiedyś poświęcę oddzielny wykład. A zatem ta księga, zwana Torą, ten pięcioksiąg, zawiera fundamentalne objawienie Boże. I ono mówi wszystko to, co jest konieczne, aby mogło funkcjonować państwo izraelskie, ta społeczność, również my, wszystko, co dotyczy naszego stosunku do Boga, stosunku do człowieka i różnych wymiarów dotyczących właśnie aspektów społecznych. Jest również ta księga objawieniem dotyczącym tego, co jest najistotniejsze, mianowicie pojawienie się Mesjasza, który zwycięży, odniesie triumf nad mocami ciemności, z jakiego wyjdzie rodu, jest przedstawiona jego genealogia, mówi o tym, że będzie tym prorokiem, który będzie nauczał, podobny do Mojżesza, że Bóg będzie z nim i jego Boża wola dokona się właśnie przez Mesjasza. Ta księga zawiera bardzo wiele treści, ale wiadomo, że czas na to nie pozwala, aby o tym mówić tutaj, w tym miejscu. Dobrze jest, że rozważamy właśnie kolejne poszczególne rozdziały. Ważne, aby wiedzieć, że ów kanon zwany Pięcioksięgiem został napisany przez Mojżesza. I do niego właśnie Bóg powiedział, 31 rozdział 5 Mojżeszowej, od 24 wersetu, następujące słowa. A właściwie może, chociaż dobrze przeczytać, od 24. A gdy Mojżesz spisał do końca słowa tego zakonu w księdze, bo tak mu Bóg polecił, to dał Mojżesz Lewitom, którzy nosili skrzynię przymierza Bożego, taki rozkaz. Weźcie księgę tego zakonu i połóżcie ją z boku skrzyni przymierza Pana, Boga waszego, i niech będzie tam świadkiem przeciwko tobie. Także olbrzymie ona miała znaczenie. Już widzimy w pierwszym rozdziale księgi Jozuego, dla Jozuego, kiedy Bóg przemawia do niego i powiada: bądź mocny i mężny. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu. Zwróćmy uwagę na te może niepełne zdanie. Ileż trzeba męstwa i odwagi, aby czynić wszystko zgodnie z Bożą wolą. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, czyli według Tory, według prawa, jak mówimy, czy nauki zawartej w Torze. Jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał, nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie się ci powodziło. Później, kiedy naród izraelski dostał się do niewoli asyryjskiej, a królestwo południowe do babilońskiej, zaczęto poważnie zastanawiać się nad tym nieszczęściem, sprzeniewierzeniem się. I na powrót, co bardziej bystrzy z przywódców duchowych zrozumieli, że podstawą, aby przetrwać, jest powrót właśnie do korzeni, do objawienia danego przez Boga Mojżeszowi, a przez Mojżesza całemu ludowi. I powoli powstaje, w cudzysłów nazwijmy to, bo to jest nieuprawomocnione, aby używać takiego słowa, dlatego w cudzysłów instytucja synagogi. Synagoga, czy Hakneset, albo też inne określenia, jak Kahal, czy Edach, są to pojęcia, czy później greckie, jak synagogę greckie, również eklesja, mówią o zgromadzeniu, o zebraniu, o wspólnocie. W tamtym czasie stwarzane są podstawy dla instytucji, w cudzysłów, instytucji synagogalnej. Nie ma czasu na to, aby czytać może trzy takie ważne fragmenty z 8, 14 i 28 rozdziału Księgi Ezechiela, gdzie odbywają się spotkania właśnie w domu Ezechiela, kiedy starszyzna zasiada przed nim, a on oznajmia im wolę Bożą. I kiedy rodzi się na powrót właśnie to uświadomienie sobie, że aby przetrwać w tych najtrudniejszych czasach, trzeba powrócić do źródeł, do korzeni, do objawienia Bożego zawartego w Torze. I tak też potem czytamy, kiedy dochodzi z łaski Bożej zgodnie z zapowiedziami do powrotu, my czytamy, że powstają tacy wybitni mężowie, którzy dokładają wszelkich starań, aby rzeczywiście w sposób właściwy, odpowiedni i skuteczny przekazywać te nauki Tory. Jednym z takich mężów był Ezdrasz. Tenże Ezdrasz, 7 rozdział, mówi 6 werset jego księgi, wyruszył z Babilonu, a był uczonym, biegłym w zakonie mojżeszowym, który nadał Pan Bóg Izraela. Ponieważ zaś była nad nim ręka Boga Jahwe, spełnił król każdą jego prośbę. I 10 werset, myślę, tu najistotniejszy. Ezdrasz postawił sobie za cel zbadać zakon Boga Jahwe i wprowadzić go w czyn oraz nauczać Izraelu jego postanowień i praw. Jeśli mają się ostać, jeśli ten powrót ma być dobrym, nowym początkiem, to trzeba, aby ktoś był na tyle odpowiedzialny, aby dogłębnie zbadał zakon Boga Jahwe, to objawienie darowane nam w Torze, wprowadził go w czyn, bo dotyczy to całej państwowości, a nie zboru. My często się odcinamy, może myśląc tylko w sensie partykularnym, o zborze lokalnym 20-50-osobowym. Natomiast Tora zawiera prawa i to nie tyle ceremonialne tylko, o których można mówić, ale dzisiaj nas one nie obligują, ale prawa dotyczące całej państwowości, funkcjonowania całego narodu, które zresztą po dzień dzisiejszy są podstawą wielu również prawodawstw w różnych państwach, chociaż nawet ludzie o tym nie wiedzą, a szczególnie w Izraelu. Postawił sobie za cel, i to powinno być też naszym celem, aby dokładnie, dogłębnie zbadać, bardzo ważne, aby wprowadzić go w czyn oraz nauczać, bo dopiero wtedy mam prawo, podstawę ku temu, jestem uprawomocniony i uwierzytelniony przez Boga, Bóg temu będzie błogosławił, kiedy jestem czynicielem, a nie tylko słuchaczem czy badaczem tych ksiąg. I my czytamy, że później, kiedy właśnie dochodzi do takich pierwszych zgromadzeń przy okazji tych uroczystych świątecznych właśnie zebrań, w księdze Nehemiasza, 8 rozdział, powiada: zgromadził się wtedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną, i uproszono Ezdrasza, pisarza, ażeby przyniósł księgę zakonu mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc Ezdrasz, kapłan, zakon na zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet i wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, a było to pierwszego dnia 7 miesiąca. Na święto trąbienia, przygotowanie do święta Jom Kippur i później święta Szałasów, święta Puczek. I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa. Dlatego z góry zakładam, że mi wybaczycie, że jeszcze trochę jeszcze będę przemawiał. Od samego świtu aż do południa wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli rozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. A Ezdrasz, pisarz, stał na drewnianym podwyższeniu. No tak jak my tutaj stoimy. Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu, stał bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył cały lud, powstał. Ezdrasz pobłogosławił Boga Wielkiego Jahwe, a cały lud, podniósłszy swoje ręce, odpowiedział: amen, amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali Jahwe Bogu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. I czytali z księgi zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, tak że zrozumiano to, co było czytane. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz, i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu: dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu Jahwe. Nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał. Byli poruszeni do głębi. I 18 werset kończy ten rozdział słowami: i czytano z księgi zakonu Bożego codziennie, od pierwszego aż do ostatniego dnia, i obchodzono to święto przez 7 dni, później to, o którym wspomniałem, święto Puczek, Szałasów. 8 dnia zaś odbyto uroczyste zebranie zgodnie z prawem. Tak szacunek, taka cześć, taka bojaźń była wyrażana wobec tego objawienia, z którym zapoznali się na powrót ci wyzwoleńcy. My takich miejsc, no, mamy tutaj wiele. Już wcześniej, zresztą za czasów jeszcze króla Jozjasza, pamiętacie, kiedy ta księga została znaleziona w świątyni przy okazji remontu, dowiadujemy się tam od wersetu chociażby 8 po 13, że kiedy arcykapłan Hilkiasz znalazł tą księgę i przeczytał, i później sekretarz Szafan również, i udał się do króla, zdał sprawę królowi i tak dalej, i o tym, co się wydarzyło. I gdy król usłyszał treść księgi, rozdarł swoje szaty. Poruszony był również do głębi i dał taki rozkaz Hilkiaszowi, Achikamowi, synowi Szafana i tak następcom innym: idźcie zapytać się o wyrocznię Boga co do mnie, co do ludu i co do całej Judy w związku z treścią tej księgi. Zobaczcie, jakie poczucie odpowiedzialności co do mnie, co do ludu i co do całej Judy. Ten król był przejęty do głębi tym, zdał sobie sprawę, jak daleko oni odstąpili od Bożej woli. W związku z treścią tej księgi, która została znaleziona, gdyż wielki jest gniew Jahwe, który rozgorzał przeciwko nam, dlatego, że nasi ojcowie nie słuchali słów tej księgi, aby pełnić wszystko, co tam dla nas napisane. Innymi słowy, można by to wyrazić w ten sposób. Słucham kazania, jestem poruszony do głębi, rozdzielam w duchowym sensie swoje szaty, jak król Jozjasz. Ale przychodzę jeszcze do domu i też się pytam, co prawda już nie proroka czy prorokini, ale Boga, co mam z tym wszystkim zrobić? Ja myślę, że my tak reagujemy właściwie już w momencie, kiedy to słowo jest nam zwiastowane, tu i teraz. Ale dobrą jest rzeczą. Jedni mają zwyczaj notatek robić, tak jak ja to czynię. Ale dobrą jest rzeczą, niezależnie od tego, czy robimy notatki, czy nie, że kiedy wracamy do domu, wracamy do tego, cośmy słyszeli, cośmy rozważali, jeszcze raz analizujemy, aby się teraz zastanowić i zapytać, jak to się ma do mnie, do mojego życia, co ja z tym wszystkim mam zrobić. Poszli więc kapłan i inni do prorokini Huldy i po prostu zaczynali z nią rozmawiać. A wtedy ona rzekła do nich, tak mówi Jahwe, Bóg Izraela, powiedzcie mężowi, który posłał was do mnie. Tak mówi Jahwe, oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców, zgodnie ze wszystkimi słowami tej księgi, którą przeczytał król judzki. Za to, że mnie opuścili i spalali kadzidła innym bogom, drażniąc mnie wszystkim, co czynią ich ręce. Toteż rozgorzał mój gniew na to miejsce i nie odpłonie. Królowi judzkiemu zaś, który was posyła po wyrocznie Boga, tak powiedzcie, tak mówi Jahwe, Bóg Izraela, co do słów, które słyszałeś. Ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed Jahwe, gdy usłyszałeś, co powiedziałem o tym miejscu i o jego mieszkańcach, że staną się przedmiotem grozy i przekleństwem i rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną. Przeto usłyszałem i ja, mówi Bóg, toteż ja przyłączę cię do twoich ojców i w pokoju będziesz złożony w twoim grobie. Wiemy, jak to zainspirowało Jozjasza do jakiego poświęcenia, jakiej gorliwości, żarliwości i reformy, jaką on zaczął przeprowadzać. I tak na temat właśnie tej księgi można byłoby wiele mówić. Wystarczy może przytoczyć jeszcze tutaj kilka myśli z psalmów. Pierwszy już psalm rozpoczyna się, że szczęśliwy mąż, który co robi? Który ma upodobanie, pomijając tamte inne aspekty, że nie stoi, nie zasiada i nie, i po prostu i tak dalej, że nie idzie, ma upodobanie w zakonie Pana. Szczęśliwy mąż. Mówiąc krótko, jeśli chcesz być szczęśliwy, a byłbyś na samotnej wyspie, bezludnej, a nie miałbyś żadnej innej księgi, tylko Torę, to Bóg mówi tobie i mnie, możesz być szczęśliwy. Szczęśliwy mąż, który ma upodobanie w moim zakonie, w moim objawieniu zawartym w pięciu księgach. I zakon mój rozważa dniem i nocą. Co więcej, będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Możesz być błogosławionym i szczęśliwym i wyrażać się to może w życiu twoim na co dzień, czego się nie dotkniesz. Jeśli tylko będziesz mężny, odważny, aby postępować Dokładnie, ściśle, zgodnie z tym, co jest w tej księdze i zakonie. Taka jest nauka Księgi Psalmów i całej Biblii Hebrajskiej. W 19 psalmie my czytamy słowa, do których już dzisiaj po części nawiązałem, że ów zakon Boga Jahwe jest doskonały. Nie tylko doskonały w sensie doskonałości, bezbłędności, jako pewnego tworu, ale pokrzepia duszę, czyli duchowo możesz być posilony. Świadectwo Boga Jahwe jest wierne. Mówi nam, że Bóg jest wierny. Bóg jest wierny swojemu słowu. Uczy prostaczka mądrości. To jest to, co Paweł pisał do młodego Tymoteusza. Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Rozkazy Pana są słuszne. Stąd Bóg ma prawo rozkazywać i ja powinienem traktować Jego słowo jako rozkaz. One rozweselają serce. Kiedy wprowadzane są w życie, to ja mam z tego przede wszystkim radość, satysfakcję. Przykazanie Boga jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Boga są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze. I słodsze niż miód, nawet najwygodniejszy. Jeszcze, jakby tego było mało, psalmista w 119 psalmie, który całości jest poświęcony właśnie wartości zakonu, wartości Tory, przykazań Bożych, dodaje w 105 wersecie, słowo Twoje, które znajdujemy właśnie w tym kanonie Pism Świętych, jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Niesamowite rzeczy. Ale przecież my o tym wiemy. Tylko czasami może ktoś nas wprowadzać w błąd, że po prostu te pisma hebrajskie, oczywiście pada tutaj termin starotestamentowy, błędnie naznaczony antysemityzmem i antyjudaizmem, i warto sobie to zapodobać, od dzisiaj już nigdy tych słów nie używać, a jeśli to tylko umownie zaznaczając, że umownie je używam, tak zwane ewentualnie, wyjaśniając dlaczego tak zwane, to one właśnie zostały zdeprecjonowane, one po prostu są traktowane w sposób uwłaczający bardzo często przez wielu ludzi wierzących. Ale dlaczego Tora miała tak fundamentalne znaczenie dla judaizmu, dla Chrystusa Pana, dla apostołów? Powiedzieliśmy już, że ona zawiera fundamentalne objawienie Boże. Ona dotyczy każdego aspektu naszego życia. Ale też Chrystus Pan nie omieszkał zaznaczyć, że On darzy życie. To te słowa, które brat tutaj, mój przedmówca, kochany brat Szczygieł, przytoczył. Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem Bożym. Mówiąc głos Boży. Oto właśnie Chrystus Pan cytował słowa Tory. Właśnie to stwierdzenie znajduje się w księdze Tory. Później, kiedy była druga pokusa szatańska, drugi raz powiedział, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga Twego. Również z Tory. Z 5 Księgi Mojżeszowej, 6 rozdział, 16 werset. A potem, kiedy trzeci raz próbuje swojej siły szatan diabeł, Chrystus Pan odpowiada, albowiem napisano Panu Bogu, swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Znów 5 Mojżeszowa, 6 rozdział, 13 werset. Tam ten 6 rozdział, gdzie jest owe słynne Szema Izraelu. Słuchaj Izraelu, Jahwe, Bóg Twój jeden jest. Oto więc Chrystus Pan cały czas kierował uwagę swoich słuchaczy na Tory i inne pisma święte, które są fundamentem i które tworzą tą właściwą Biblię, to całe pismo. Jeśli coś jest całe, jeśli coś jest pełne, to znaczy, że właściwie do tego nic nie powinno się już dodać. My możemy mówić, że mamy również nauki apostolskie, świadectwa apostolskie, objawienie darowane nam przez Boga, ale apostołowie, apostoł Paweł, byli dzisiaj prawdę mówiąc, to by obstawał przy tym stwierdzeniu, że kiedy napisał całe, to mówi zupełne. I zresztą Chrystus Pan, kiedy mówił o tym w odniesieniu do tych, którzy myśleli, że On przyszedł coś unieważnić, rozwiązać, stwierdził wyraźnie, że nie przyszedł rozwiązać ani Tory, ani proroków. Przyszedł być tym, który czyni, wypełnia, tak jak właśnie Ezdrasz. Prowadzić czyn, zrealizować w sposób doskonały, jak mi do tej pory. Tak uczynił to nasz Pan i Zbawiciel. Ale kiedy właśnie mówi, to on mówi dokładnie to, co jest w Torze. I wiecie, w 5 Księdze Mojżeszowej, 4 rozdział, ten werset znamy, ale pozwólcie, że go może przypomnę. Tam drugi wiersz mówi w ten sposób: niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, bo to jest całość. I niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazem Jahwe, waszego Boga, który ja wam nakazuję. Później mędrzec Salomon również nie umieszkał podkreślić tej sprawy. Przy powieściach my tam czytamy 5 werset oraz 6, 30 rozdziału. Też słowa zapewne wszystkim znane, że każde słowo Boga jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają, i nie dodawaj nic do Jego słów, aby się nie zganił i nie uznał za kłamcę. Tak wiele tłumacze, jedni świadomie, tendencyjnie, celowo, inni nieświadomie. Stąd tak i tych zabójców nieświadomych, którzy nieopatrznie przyczynili się do śmierci, można rozgrzeszyć, usprawiedliwić. Przeinaczali i przeinaczają w swoich tłumaczeniach tekst właściwy. Nawet w Septuagincie mamy z tym do czynienia, w mniejszym stopniu, ale jednak. A już w kolejnych przekładach całe mnóstwo przeinaczeń i celowych, różnych już tendencyjnych nagłówek czy określeń, terminów, pojęć. Stąd takie zamieszanie. Dlatego też ta instytucja i cały świat religijny współdziałający z nią nazwany jest Wielkim Babilonem. O tym też warto może, bo nie wszystko wiemy, ale dobrze jest pewne rzeczy uściślać zgodnie z faktami. Ja mówię o tym, co zawiera Biblia i mówię o pewnych faktach historycznych. Ja nie mówię niczego innego, czego bym nie mógł udowodnić, czy pisme, czy faktami historycznymi. Oto więc Chrystus Pan wyraźnie podkreślał: błądzicie, bo nie znacie pism, ani mocy Bożej. Na podstawie pism mojżeszowych można uzasadnić, że jest i będzie zmartwychwstanie. Oni kwestionowali ten fakt, ale to też jest oddzielny temat. Także nie będę tego rozwijał. A zatem zwraca uwagę Pan nasz ciągle właśnie na pisma mojżeszowe, ale również na pisma prorocze i inne pisma dydaktyczne. Jest to istotną rzeczą, ponieważ Chrystus Pan, kiedy podał przypowieść o bogatym, o pewnym bogaczu i Łazarzu, i tamten cierpiący Łazarz prosi, aby się ulitował i po prostu coś tam zrobił w cudowny sposób, aby się ocknęli jego bracia pozostali. Jezus powiedział: mają Mojżesza i proroków. Niechże ich słuchają. Jeśli Mojżesza i proroków nie usłuchają, choćby nie wiadomo, jakie objawienie, jakie cuda i jakie zmartwychwstania się działy na ich oczach, to i tak im to w niczym nie pomoże. Jeżeli nam księgi Pism Świętych, tego całego Pisma, tej Biblii Hebrajskiej, jeżeli nam ta Biblia nie pomaga się wzruszyć, jeżeli ona nas nie porusza, jeżeli nas nie osądza, jeżeli nami nie wstrząsa, jeżeli nas nie inspiruje, nie motywuje, to po prostu nic innego nam nie pomoże. W takim stopniu, jak właśnie to przesłanie, to objawienie zawarte na kartach tego Pisma, o którym apostoł Paweł i nasz Pan Jezus Chrystus mówił. Co ciekawe, kiedy wspomniałem o owej momencie historycznym, kiedy zaczęto zastanawiać się, co zrobić, aby się podobne nieszczęście nie powtórzyło, mianowicie niewolę kolejne, wygnania, zaczęto wprowadzać systematyczne studium Tory oraz innych pism. Rozpoczęło się to już w drugim stuleciu przed Chrystusem, aż weszło to w zwyczaj, że według zwyczaju Chrystus Pan również pewnego razu, czytamy, wszedł do synagogi. I tutaj już tendencyjnie znów tłumaczę, używałem określenia synagogę jako miejsce, jako dom, a nie tyle jako po prostu wziął udział w synagogalnym spotkaniu, czyli w zebraniu. Ale to też jest odrębny temat, może tym pojęciom kiedyś też trochę czasu poświęcę. Oto więc Chrystus Pan tam powstał i podano mu księgę Izajasza i czytał. Ale wtedy narodziła się właśnie ta systematyczna forma czytania pism, które dzisiaj my, jak to Żydzi określają mianem parszy, podzielono czy rozdzielono na cały rok. Że czyta się zarówno Torę, zarówno proroków, jak i pisma. Chrześcijańscy, że tak powiem tutaj mesjaniczni Żydzi, czy chrześcijanie, którzy się wpisują, to dodają też pisma apostolskie. Na każdy szabat jest odpowiednia ilość fragmentów z Tory, z proroków, z pism oraz z pism apostolskich. Ale głównie skupiamy się na judaizmie. Właśnie były pisma prorockie, pisma dydaktyczne, a fundamentalne, pierwszorzędne miejsce zajmowała Tora. I że tak było, że znów operuję faktami, a nie mówię tutaj od siebie. Czytamy w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich i ten werset wszyscy znacie, że Mojżesz od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy szabat. Malkontentom, którzy wybrzydzają, kiedy w szabat czyta się Mojżesza, dedykuję ten werset. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Chciałbym, abyśmy może dla odmiany, jeżeli taka będzie wola całego zboru, bo to przecież nie decyduje tutaj jednostka. Ja się opowiadam za teokracją, tą właściwie pojętą. Bo albo Bóg ma coś do powiedzenia w moim życiu, w Twoim, w naszym życiu, albo jest to Boży zbór, albo jest to zbór Bolesława Barny, czy może brata Emila, ale my przecież wiemy dobrze, że tak nie jest. Nawet przyjęliśmy celowo nazwę Zbory Boże. A zatem opowiadam się za Bożą teokracją, czyli za Bożym panowaniem. Za każdym razem, kiedy modlimy się przyjdź Królestwo Twoje, to w pierwszym znaczeniu wyrażamy wolę, aby Bóg panował w naszym życiu. O tym dalej, 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 aż po sens eschatologiczny. A więc, aby urzeczywistniły się Jego rządy tu, na tej ziemi. Ale kiedy mówimy właśnie o tym Bożym panowaniu, to my wspólnie decydujemy, co będziemy w następnej kolejności rozważać. Sugeruję, aby ktoś nam nie zarzucał, chociaż można by się tymi zarzutami wcale nie przejmować, skoro była taka praktyka i ją szanował, respektował Jeszua, nasz Mesjasz, że w każdy szabat czytano Mojżesza, proroków i pisma, a my do tego jeszcze możemy dodać i pisma apostolskie, ale aby wykazać maksimum dobrej woli, a zdecyduje cały zbór, Boży zbór, w duchu modlitwy, że postanowimy po zakończeniu czwartej Mojżeszowej dla odmiany rozważać przykładowo list do Koryntian albo Rzymian, to tak się stanie. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Ale warto czytać ten werset nie tylko w kontekście obrony szabatu, kiedy często właśnie na ten temat toczymy dyskusje z przeciwnikami, ten 21 werset 15 rozdziału Dziejów Apostolskich, ale również kiedy mówimy o tym, co ma być podstawą zgromadzeń ludu Bożego. Całe pismo. Nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań, aby oprócz innych zagadnień, które są poruszane w tak zwanych kazaniach czy wykładach, rozważać rozdział za rozdziałem z takich czy innych pism hebrajskich. Wręcz jest takie zalecenie i z tym się tu spotykamy. Co więcej, apostoł Paweł, jak też i inni, oparciu o te pisma hebrajskie, o te całe pismo wykazywał, 17 rozdział opowiada, że na podstawie pism wywodził i wykazywał, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Nawet Berejczycy, 11 werset powiada nam, którzy przyjęli słowo z całą gotowością, jednak codziennie badali pisma. Jakie? Hebrajskie. Czy tak się rzeczy mają, jak im głosi apostoł Paweł? Czyli pisma hebrajskie pozwalają nam spojrzeć na głoszonego nam Chrystusa, czy to jest ten właściwy Mesjasz zapowiadany, czy jest to Mesjasz z jakimiś po prostu naleciałościami doktrynalnymi, religijnymi, teologicznymi, wypracowanymi w szkołach scholastycznych przez cały okres średniowiecza. Zwróćcie uwagę, przecież on im Chrystusa ogłosił, Mesjasza żydowskiego. I oni w oparciu o te pisma, o te całe pismo, czyli pisma hebrajskie, badali, czy rzeczywiście znajduje się potwierdzenie w pismach hebrajskich, że Jeszua jest Mesjaszem i że takim, a nie innym Mesjaszem, który również miał cierpieć, umrzeć i zmartwychwstać. Bo wiecie, o tym kiedyś mówiłem, jakiego Mesjasza oczekiwano. Dalej, kiedy czytamy 24 rozdział tej samej księgi Dziejów Apostolskich, 14 werset, powiada nam apostoł Paweł, że on służy Bogu Ojczystemu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków. Oto również na końcu tej księgi, kiedy spotyka się w Rzymie z przedstawicielami tam żydowskiej wspólnoty, bardzo silnie rozwiniętej, 23 werset znów mówi, że wyłuszczał sprawę, 23 werset 28 rozdziału, rzecz jasna, wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora, składał świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał im o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. Jeśli ktoś nie potrafi w oparciu o zakon Mojżesza, proroków i pisma pozostałe głosić Chrystusa, no to czas najwyższy, aby nad tym się poważnie zastanowić i pomyśleć, co mam zrobić. Że w istocie nie mogę się identyfikować z Berejczykami, a że nie dość dokładnie badam pisma, że nie potrafię wykazać na podstawie tych pism świętych, tego całego pisma, że takim właśnie Mesjaszem miał być zapowiadany pomazaniec Boży. I co jeszcze? No ktoś zada pytanie, bracia, ale co z dobrą nowiną, którą my nazywamy Ewangelią? Dobra nowina. Przede wszystkim mamy do czynienia z dobrą nowiną Bożą. Słowo Ewangelia jest zapożyczonym słowem również. Nie, żebym miał jakieś wątpliwości do tego słowa. Ale wy wiecie, chyba kiedyś może mówiłem o tym, że Ewangelią było każde orędzie w czasach apostolskich, każde orędzie cesarskie. Czy to dobre, czy złe? Nieważne. On był przecież objęty kultem boskim. To był Zbawiciel i Bóg. Sotelios, Zbawca, Bóg. A zatem niezależnie od tego, czy to orędzie, które przekazywał Cezar, zawierało jakieś obietnice, zmiany właściwe na korzyść ludu, czy też po prostu zarządzenia, rozporządzenia, nazywano to orędzie Ewangelii. Stąd też autorzy pism, które my nazywamy apostolskimi, na przykład Marek rozpoczyna w ten sposób Ewangelia. Tymi słowami, jako jedyny rozpoczyna Marek swoje pismo. Pozwólcie może, że ten jeden werset przeczytam. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie. A później 14 i 15 werset powiada, kiedy Chrystus Pan rozpoczął działalność, rozpoczął głosić słowami: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Wierzcie Ewangelii. W pismach też spotykamy się z pojęciem Ewangelia Boża. Oto dla przeciwstawienia się tym roszczeniom cesarskim, roszczenia boskości, kultu i posłuchu absolutnego pod każdym względem, oto uczniowie pańscy rozumieli, że tak naprawdę Na to miano zasługuje tylko to słowo, które mówi o Mesjaszu, o Bożych obietnicach zbawczych, o tym, co Bóg nam ma do powiedzenia. Tylko On jest godzien wszelkiej czci, najwyższej chwały i tak dalej. Stąd też jeszcze poprawniejsze, chociaż wcale nie musimy rezygnować z tego słowa Ewangelia, jeszcze poprawniejsze jest określenie dobra nowina Boga. A zatem, no co z tą Ewangelią Bożą? Co z tą dobrą nowiną Boga? Czy przecież ona się znajduje w Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, ktoś powie. No pewnie, że się też tam znajduje. Ale przede wszystkim ona się znajduje w całym Piśmie. W Biblii Hebrajskiej. Może nie zwracamy uwagi na pewne nieraz pojedyncze słowa, ale zwróćcie uwagę na pierwsze trzy wersety listu do Rzymian pierwszego rozdziału. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o Synu swoim, potomku Dawida według ciała. Przeczytajmy sobie jeszcze raz, każdy z osobna, uważnie. Dobrze, jeżeli nieraz się pewne kazania czy wykłady nagrywa, bo czasami możemy zrozumieć nie do końca intencje przekazującego mówcy. Być może po prostu nawet, jeżeli nie rozumiemy, to nie idzie tu o to, że zła wola jest po stronie słuchacza. Ale po prostu przez moment się zamyślimy i też dzisiaj drogą ja jadąc też się zamyśliłem. Dwa razy byłem w sytuacji takiej dość bardzo skomplikowanej. No więc tak to bywa. Czasami po prostu moment nieuwagi, zamyślenia, albo po prostu nie do końca zrozumiemy to, co ten brat chce wyeksponować, nie chcąc nam niczego zabrać, ale chce po prostu sprawy na tyle wyjaśnić, poszerzyć zrozumienie, aby stały się one jasne, abyśmy operowali właściwym językiem, używali właściwych pojęć, mieli zrozumienie znaczenia tychże pojęć, ich kontekst, również kulturowy, historyczny, obyczajowy i tak dalej. No, może tyle na dzisiaj, bo zaraz by się cisło na usta jeszcze inne pytanie. Jakie? No tak, no, ale to gdzie tam ta Ewangelia w tych pismach hebrajskich? No, może jeden werset powiem. Nie ma Ewangelii w tym, że nasze grzechy, choćby były czerwone jak szkarłat, jak śnieg, wybielają. Nie ma Ewangelii w stwierdzeniu, kto ukrywa występki swoje, dozna niepowodzenia, ale kto je wyznaje i porzuca, dostąpi miłosierdzia. Nie ma Ewangelii, nie ma właśnie dobrej nowiny Bożej w tym, że Bóg nie ma upodobania śmierci bezbożnego, ale żeby się upamiętał i żył. Bóg chce błogosławić. Setki tekstów możemy w pismach hebrajskich znaleźć, które zawierają właśnie dobrą nowinę dla każdego z nas. Zbawienie dla każdego, kto żył w czasach przedmesjańskich i w czasach mesjańskich. No ale co w takim razie z tymi pismami apostolskimi? No, myślę, że na ten temat trzeba oddzielne poświęcić tutaj kazanie, wykład, bo te pisma mają olbrzymie znaczenie, olbrzymią wartość i dzięki Bogu właśnie za nie. Amen.
Amen.